studium Radia Wnet pani Honorata Przybylska z Bractwa Świętego Jakuba, a także społeczny asystent pana posła Bartłomieja Wróblewskiego. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam.
To jak się żyje w Mosinie w wakacje?
Bardzo dobrze. W Mosinie zawsze się żyje bardzo dobrze, nie tylko w wakacje.
Dla pani czym Mosina się charakteryzuje na mapie miast polskich, czy miast wielkopolskich?
Mosina...
Jakiś taki emocjonalny związek z tym miastem, coś co sprawia, że pani tutaj pracuje i tutaj przebywa?
Tak, mieszkam w tej gminie od urodzenia, także to taka moja mała ojczyzna.
Nie było nigdy myśli, żeby pojechać w daleki świat i porzucić przynajmniej na lat kilka swoją małą ojczyznę?
Kilka lat pomieszkiwałam w Poznaniu, ale jednak wróciłam tutaj.
No Poznań to też nie są najdalsze rejony globu, w jakie można się wybrać z Mosiny, bo to raptem 22 kilometry na północ.
Zgadza się. To znaczy, że tutaj żyje się bardzo dobrze.
Żyje się bardzo dobrze. W Mosinie nie jest to duże miasto, trochę ponad 10 tysięcy, ale miasto i też miasto bardzo blisko dużego, wielkiego miasta polskiego Poznania, jako się rzekło, stolicy Wielkopolski. Jak mieszkańcy sobie nie to, że radzą, ale jak ta bliskość Poznania wpływa na rozwój Mosiny, na życie młodych ludzi w Mosinie?
Myślę, że właśnie część ludzi korzysta z tej bliskiej odległości do Poznania i pracuje też w Poznaniu. Ma też dobry dostęp, myślę, do nauki.
W Mosinie doszło do zmiany władzy lat temu 3 z dużym kawałkiem, prawie 4. Jest nowy burmistrz, nowy wiceburmistrz. O tym będziemy rozmawiać po godzinie 8, a może trochę wcześniej, o tej układance samorządowej, a układanka społeczna. Kim jest przeciętny mieszkaniec Mosiny? To jest osoba starsza, młodsza, osoba, która tutaj nocuje, a codziennie rano idzie na pociąg albo wsiada w samochód i w korku jedzie do Poznania. Jak pani to ocenia?
Myślę, że coraz więcej jest właśnie młodych mieszkańców, którzy tutaj kupują domy bądź je budują.
Uciekając z Poznania.
Tak, zgadza się.
I tutaj chcąc gdzieś tam w cieniu Wielkopolskiego Parku Narodowego wytnąć, bo to tuż obok.
Tak, tak. I rezerwatu Krajkowo.
Pani ulubione miejsce w Mosinie? Ma pani takie jakieś szczególne miejsce, gdzie lubi pani przychodzić w wolnych chwilach?
Bardzo lubię tutaj kafę Szwalnia.
Kafę Szwalnia, niedaleko od pracy, bo z urzędu tak. Miasta do kafę Szwalni rzut beretem. Święty Jakub, Bractwo Świętego Jakuba, czym jest?
Bractwo powstało w 2009 roku, to znaczy oddział w Żabnie. Zajmuje się opieką szlaku Świętego Jakuba i opieką nad pielgrzymami, którzy tym szlakiem pielgrzymują. Właśnie jesteśmy prawie, że na trasie Wielkopolskiego Szlaku Świętego Jakuba, który wiedzie przez Mogilno, Gniezno, Poznań, Głuszynę, przez gminę Mosina, czyli przez osadę Kubalin, Rogalinek, Sowiniec, Baranowo, i do Żabna.
I do Żabna, a dalej już chyba byśmy nie zdążyli, nie starczyłoby nam 3-godzinnej audycji, żeby w takich odstępach wszystkie miejscowości wymienić, które wiodą aż do Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie tam do grobu świętego Jakuba pielgrzymowali wierni przez stulecia i chyba kiedyś ten ruch był znacznie bardziej ożywiony w wiekach wcześniejszych, a teraz ktoś w ogóle chodzi tym szlakiem?
Tak, od roku 1982, to znaczy od wizyty świętego Jana Pawła II w Santiago de Compostela, ten ruch zaczął się odradzać. I nawet na przestrzeni ostatnich lat widzimy coraz więcej pielgrzymów na szlaku. Ja osobiście wspominam taką grupę, która szła z Litwy w 2015 roku. Oni wyruszyli z Litwy z Góry Krzyży 5 maja 2015 roku. Przechodzili przez Mosinę 13 czerwca, a 13 października dotarli do Santiago de Compostela.
Pieszo.
Pieszo. Cały odcinek pieszo.
Bractwo pomaga, gdyby ktoś chciał wziąć worek i wędrowny kij i iść z Poznania do Komposteli, to możesz to państwa zgłosić i państwu powiecie, tu możesz przenocować, tu idź tak, idź tędy, tamtędy?
To znaczy głównie pomagamy i no, przenocowujemy pielgrzymów na terenie no, naszej parafii, dalej to już trzeba niestety w własnym zakresie.
W Polsce jest już na tyle dużo oddziałów Bractwa Świętego Jakuba, że można przejść z Warszawy do zachodniej granicy Polski, nocując wszędzie w parafiach, czy ta jeszcze sieć nie jest pełna?
Nie, myślę, że aż tylu bractw nie ma, natomiast jest już ich coraz więcej.
Pani kiedy się wybierze w pielgrzymkę do Komposteli?
Oj, trudno powiedzieć. Myślę, że warto by było. Na razie korzystam z takiego sposobu wędrowania po szlaku Świętego Jakuba, jakim jest ekstremalna droga krzyżowa organizowana tutaj z Mosiny bądź z Żabna do Lubinia w Wielkim Poście.
No tak, chociaż to bliższy odcinek trasy niż
tak.
Poznań i grup Świętego Jakuba w Komposteli. Jak ktoś z Państwa Bractwa, z Państwa parafii udał się i doszedł w pielgrzymce pierwszej do Santiago de Compostela?
Tak.
Jest taki jeden.
Dwie osoby dokładnie. Wprawdzie nie od swojego domu, ale rzeczywiście przebyli tą drogę portugalską bodajże i w zeszłym roku udało im się dotrzeć do grobu Świętego Jakuba. Żeby mówić o tym, że przemierzyło się szlak, trzeba przejść pieszo 100 kilometrów bądź przejechać na rowerze 200 kilometrów.
No ale najfajniej to byłoby pójść całą trasę. Całe pewnie około 1000 kilometrów w linii prostej.
Tak, tak.
Albo nawet i więcej. Do Hiszpanii może kiedyś Radio Wnet się wybierze w pierwszą pielgrzymkę z Warszawy do Komposteli i będzie realizować audycję z każdego następnego miejsca. To dopiero byłaby radiowa wyprawa do źródeł, do grobu apostolskiego, do grobu Świętego Jakuba. Polityka lokalna Poznań to nie jest okręg poznański wyborczy, okręg poznański do Sejmu, to nie jest łatwy teren dla partii prawicowych, dla Prawa i Sprawiedliwości. W Poznaniu wygrała wyraźnie Platforma i był to wyjątek na mapie wielkopolskiej, bo w pozostałych okręgach raczej przewagę zdobywało właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Z czego to wynika? Z czego wynika tak silna pozycja i ruchów lewicowych, i centrowych w stolicy Wielkopolski? Jak pani uważa?
Cisza. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie.
Młodą osobą mieszkającą w aglomeracji poznańskiej. Nigdy się pani nie zastanawiała, dlaczego partia, gdzie pani się angażuje, gdzie pani jest społecznym asystentem posła, nie zyskuje poparcia w stolicy Wielkopolski.
Ja myślę, że to jest też po części tak, że gdzieś tam tkwi taka świadomość, że to jest pewien rodzaj wstyd głosować na partie prawicowe i utożsamiać się z nimi. I staramy się pokazywać, że to tak nie jest.
Że to wcale tak nie jest. Pytanie, czy się uda w tych wyborach? W tych i samorządowych, i parlamentarnych, czy nastawienie polityczne mieszkańców Poznania i okolicznych miejscowości tworzących jeden okręg wyborczy się zmienia? Tak pani może zaobserwować przez 4 lata, chociażby jeżdżąc razem z politykami, parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości na spotkania.
Ja myślę, że pracujemy nad tym, żeby się to postrzeganie zaczęło zmieniać i tutaj właśnie pan poseł Wróblewski jest takim człowiekiem, który stara się być blisko swoich wyborców i ja myślę, że to jest bardzo ważne.
Jak bardzo pani się ucieszyła z informacji, że to pan Zysk będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu w skali od 1 do 10?
Oczywiście kibicuję panu Zyskowi i mam nadzieję, że będzie prezydentem miasta Poznania.
Ale był inny, lepszy kontrkandydat, prawda?
Osobiście uważam, że tak.
Kto byłby lepszym kandydatem na prezydenta Poznania?
Ja uważam osobiście, że pan poseł Bartłomiej Wróblewski.
Takie chodziły słuchy, że pewno pan poseł się wybiera, ale decyzja Warszawy była inna. Zresztą tak jest, że kierownictwo partii czasami zaskakiwało lokalne struktury w mniejszych miejscowościach, ale w Poznaniu może również część struktur była zaskoczona albo zawiedziona. Bractwo Świętego Jakuba, jak się zapisać do Bractwa?
Wystarczy złożyć deklarację członkowską.
I nic więcej nie trzeba zrobić. Żadnych składek, żadnych...
Składki to...
Trzeba potem płacić.
Tak, niestety.
Bractwo działa w ramach parafii, dekanatu.
Oddział Bractwa działa w ramach parafii, natomiast no, tych oddziałów jest bardzo wiele. Główny w Jakubowie, w Sanktuarium Świętego Jakuba.
To trzeba będzie kiedyś w końcu się do Hiszpanii, do grobu Świętego Jakuba wybrać. Honorata Przybylska z Bractwa Świętego Jakuba w Żabnie.
Zgadza się.
Była gościem Poranka Wnet. Jest godzina 7:45, a my tymczasem na sekundę, na kilka minut przenieśmy się do wczorajszej audycji w Śremie. Tam miałem przyjemność rozmawiać z panem Leszkiem Musiałem, rolnikiem i członkiem Solidarności Rolników Indywidualnych, o problemach rolnictwa. Posłuchajmy wszyscy tej rozmowy. Susza to jeden problem, drugi problem, niskie ceny skupu. Od razu z marszu nowy minister rolnictwa wszedł w protesty rolników i sadowników. Unia Warzywno-Ziemniaczana protestuje. Pan się zgadza z tymi protestami?
Tak, zgadzam się, bo to musi być wszystko systemowo uregulowane. Nie może być wszystko, że wolny rynek wszystko załatwi. Jest nieprawdą, bo mi się wydaje, że powinny być jakiekolwiek umowy minimalne podpisane z producentami trzody, bydła, warzyw i owoców miękkich, tak żeby wiadomo było, gdzie sprzeda, za ile sprzeda i czy to będzie się opłacać. I przede wszystkim w Polsce musi być kontrola, to co się po prostu zakłada, plantacje teraz tak idą mocno tej borówki, tego wszystkiego. Ale to trzeba po prostu z tego założyć to, zebrać to, sprzedać, a w ciemno nic nie można robić, bo trzeba znaleźć odbiorcę. U nas jest to najgorsze, że nie mam przetwórni. Wszystko zostało zlikwidowane, zniszczone, a przecież można zrobić. Przecież wojsko mamy, szpitale mamy, przedszkola. Można na przykład takie śliwki, czy tam wiśnie, w duże słoje zapakować i kompoty robić do szpitali, do szkół. Po co tym dzieciom dawać tą wodę?
Jaka jest rola państwa w tworzeniu takich przetwórni? Czy to powinno być państwowe przetwórnie, czy po prostu powinien być pomoc przy ustaleniu minimalnych cen skupu?
To powinno być na bazie tak zwanej spółdzielni, bo te grupy producenckie, można powiedzieć, się nie sprawdziły. Spółdzielnie istniały od wieków, same się rozliczały, same się finansowały i po prostu szukali kontrahentów. To zostało wszystko puszczone na wolny rynek, sprzedane, no i po prostu to tak wolny rynek miał to wszystko załatwić. W demokratycznych krajach rozwojowych, tak w Niemczech, Danii, Holandii, tam państwo w początkowej fazie ułożyło duże pieniądze na modernizację rolnictwa. A u nas to było za Balcerowica wszystko, chudzia na juzia, wszystko sprzedać, likwidować i co dalej? No i co dalej? Pozostałe po prostu sprowadzać i albo być niewolnikiem swoich krajów. Pracy dla młodzieży, dla rolników nie było. My musimy sami produkować, przetwarzać i sprzedawać.
No tutaj też jest pewnie kamyczek do ogródka samych rolników. Dlaczego państwo się nie zorganizowaliście we własne spółdzielnie? Tak jak na przykład chociażby spółdzielnie mleczarskie, wiele z nich to jest własność polskich rolników.
Tak, spółdzielnie, bo był skok bardzo wysoki tych różnych cen zróżnicowanych. Nie było nic ukształtowane, ile będzie potrzeba w Polsce tego mleka, wołowiny, bo się zrobił wolny rynek i zaczęło się zwozić różne rodzaju po prostu mięsa, po prostu poubojowego, starego i obniżało się ceny, które w Danii, Holandii powinny być do utylizacji i u nas to szły do rzeźni, przerabiali, no i te ceny z tego tytułu i się tym rolnikom nie opłacało. Nikt tego nie kontrolował, bo teraz powstały wielkie, wielkie farmy na Ukrainie. Prosty przykład, przed świętami. Mój brat miał około 50 tuczników i nie mógł sprzedać przed świętami, bo z Ukrainy przywieźli świnki o złotówkę tańszą, którzy wyprodukowali duńskich i holenderskich świniarniach Ukraińcy. No i wolny rynek załatwił, po prostu nie sprzedał tego, bo oni wzięli, ale nie zostały sprawdzone, czy tam nie ma SF-u, nikt tego nie kontroluje. Przede wszystkim przepływ towarów i żywych i po prostu przetwórstwa wszystkiego, co się przywozi. Równocześnie te wszystkie pomidory holenderskie, duńskie, to na granicy powinno być wszystko kontrolowane, spisowane, do jakiej grupy producenckiej te towary idą, kto to przyjmuje, bo u nas się tak porobiło, że pobudowali te grupy producenckie, są magazyny wielkie, oni przepakowują duński, holenderski po prostu towar i sprzedają jako polscy. Polacy po prostu są nieuczciwi też, mówię szczerze, ale ci, co uczciwie produkują na przykład pomidory, warzywka i to, oni są zepchnięci. I to powinno być też kontrolowane przez urzędy celne. Nie może wjechać żaden tir, gdzie on to wiezie i w jaki sposób jest to wszystko rozładowywane. To musi być wszystko kontrolowane.
I na koniec zmieńmy temat na geotermię. To jest także jedno z pól pana działalności. Jak wygląda walka o to, żeby i Śrem, i okoliczne gminy były, żeby dostawały ciepło z geotermii?
To znaczy nasze stowarzyszenie Geotermia Polska, oddział powiatu śremskiego, w zeszłym roku w czerwcu żeśmy mieli konferencję wielką w szkole katolickiej, właśnie profesorowie, jak tutaj wspomniałem wcześniej, obsługiwali, to właśnie no, jest zainteresowanie, ale to wszystko zależy od edukacji. Trzeba edukować społeczeństwo. Na terenie powiatu śremskiego mamy 29 odwiertów różnych, które były wykonane w 72 roku, 68 na terenie Książa, gdzie woda wytrysła na wysokość 30 metrów o temperaturze 40 stopni. Sama normalnie antrazyjnie biła do góry. Także w tym całym zarysie rzeki Warty, można powiedzieć, ta geotermia się tak znajduje, bo to Gogolewo właśnie jest i tamty Uniejów, to wszystko właśnie w tych obrębach rzeki Warty, tego wszystkiego. Także my mamy te 29 otworów i tych otworach są tylko symbole. A Państwowy Instytut Geologii w Warszawie, on ma te wszystkie dokumentacje. Ja pisałem o wydanie i opisanie każdego otworu, co się znajduje, geotermalny, roponośny, czy węglowy, czy gazowy. No na razie nie, no bo musi być to wszystko, jak to było dawniej, mówi profesor Zimny, że geotermia teraz wychodzi, bo tak była, była pod ziemią. Także mam nadzieję i mam takie życzenie, że za mojego żywota jeszcze po prostu ta geotermia powstanie, bo to jest najtańsze, najzdrowsze źródło ogrzewania, banologie, mogą być baseny kąpielowe, tylko po prostu myśl techniczna, rozwój techniczny, młodzież musi być kształcona w kierunku geotermalnej, tak żeby po prostu można było wdrażać młode pokolenie. Młode pokolenie musi się zajmować najnowszą technologią i wynalazcami, które się w kraju znajdują i nawet powinni korzystać z wyjazdów naukowych do rozwiniętych krajów, jak Stanów Zjednoczonych, czy Francji, czyli Anglii, tam gdzie są najnowsze technologie. Mamy bardzo wspaniałą młodzież, mądrą, chętną, także tylko dać im warunki i szanse, żeby po prostu mogli zainteresować, żeby państwo polskie mogło trwać następne 1000 lat.
Tak powiedział wczoraj Leszek Musiał w Śremie, rolnik zrzeszony w NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w powiecie śremskim. To takie krótkie nawiązanie do wczorajszej audycji.